Molo Południowe w Gdyni to takie miejsce, które praktycznie wszyscy znają, ale mylą ze skwerem Kościuszki, więc jaka jest różnica między Molem Południowym a skwerem Kościuszki?
Cudownie, że to pytanie padło, ponieważ zdradzę taką tajemnicę Poli Schillera. Absolutnie wszyscy turyści i większość Gdynian również popełnia ten błąd i umawia się na skwerze Kościuszki, który de facto kończy się w miejscu, w którym stoi dzisiaj fontanna, albo ciutkę dalej, gdzie wpada do Alei Jana Pawła II, nabrzeże prezydenckie. To jest dokładnie administracyjnie moment, gdzie kończy się skwer Kościuszki. Tak naprawdę też warto od początku wyjaśnić, czym jest owo molo południowe. Jest to przede wszystkim pirs, kamienny pirs, dokładnie długości 626,5 metra. Teren wykradziony morzu, sztucznie nadbudowany przez człowieka. I od samego początku jest to, była i jest najbardziej reprezentacyjna arteria komunikacyjna i trakt turystyczno-spacerowy w śródmieściu Gdyni. Tak więc fajnie, żeśmy sobie usystematyzowali, czyli tam, gdzie stoi fontanna, bądź troszeczkę dalej, czyli ten narożnik, bo może nie wszyscy kojarzą, gdzie jest przycumowane na stałe ORP Błyskawica, a tuż za rogiem miejsce cumowane w sezonie flagowej jednostki Związku Harcerstwa Polskiego Zawiszy Czarnego. To jest właśnie nabrzeże prezydenckie i to jest to skrzyżowanie, gdzie kończy się skwer Kościuszki, a rozpoczyna się molo południowe.
Czyli mówiąc, że Błyskawica czy też Dar Pomorza są na skwerze Kościuszki, popełniamy merytoryczny błąd.
Owszem, popełniamy merytoryczny błąd, ale to jest jakby przyjęte. Dosyć podobna sytuacja w takiej obyczajowości, w takim sposobie myślenia w Gdańsku. Absolutnie wszyscy nazywają monument na Westerplatte pomnikiem obrońców Westerplatte, a przecież jest to pomnik obrońców Wybrzeża. Z racji lokalizacji, no właśnie jest tak nazywany.
To jeszcze jedna nazwa, póki nie zaczniemy tej naszej wycieczki po molo południowym, Aleja Jana Pawła II, bo to także jest w tym miejscu usytuowane.
Tak, główna arteria komunikacyjna biegnąca przez środek i promenada spacerowa i arteria komunikacyjna mobilna biegnąca przez środek pirsu, czyli mola południowego, została nazwana Aleją Jana Pawła II. No i oczywiście jest to obszar związany z pamięcią o papieżu Polaku, jako że w 1987 roku Jan Paweł II odprawił przecież mszę na skwerze Kościuszki. Ja tylko przypomnę, no bo tak przewodnicy mają, że dużo dygresji wplatają, ale tam jest przecież mnóstwo ciekawostek i zawsze coś w głowach zostanie. I turystów, gości, odbiorców może to zainteresować. W czasie swojego pontyfikatu, w czasie 8 pielgrzymek do ojczyzny, Jan Paweł II dwukrotnie odwiedził Trójmiasto i właśnie po raz pierwszy w 1987 roku. I to jest właśnie ten czas, kiedy odprawił mszę na skwerze Kościuszki, dedykowaną społeczności kaszubskiej.
No to zostawmy już, wiedząc, że skwer Kościuszki to nie jest całe molo południowe, zostawmy więc skwer Kościuszki i wybierzmy się w taką wycieczkę wirtualną po właśnie tym molo południowym. Zaczynamy od Błyskawicy?
Bardzo chętnie, ale jeśli można, czy moglibyśmy ciutkę o historii tego miejsca?
Tak, bardzo proszę, przepraszam. Rzeczywiście, jak to się stało, że w ogóle taki molo południowe, taki pirs wykradziony morzu, jak pani wspomniała, znalazł się w tym miejscu?
Molo południowe datuje początki swojego istnienia, swojej tożsamości w tym samym czasie, kiedy powstawał port w Gdyni. Mówię oczywiście o porcie tymczasowym. Warto wspomnieć rok 1920, może taka ściąga, taka historia w pigułce. Rok 1920... Wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Morskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych, wyznacza inżyniera Tadeusza Wendę na budowniczego portu. Dlaczego jego? To był już doświadczony budowniczy, który wybudował port w Talinie. I oczywiście brano pod uwagę inne lokalizacje, przecież wchodziło w grę Jezioro Żarnowieckie, Hel, Tczew. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale właśnie określenie okno na świat najpierw pierwotnie dotyczyło Tczewa. I ponoć Tadeusz Wenda, stojąc właśnie na Oksywskim wzgórzu, podjął taką decyzję, że zbudujemy port w Gdyni. On docenił lokalizację. Gdyni, a właściwie ujścia Potoku Chylońskiego, ale również docenił gładkie podejście, dno. Dlatego, że tym się różni port gdyński od gdańskiego, że proszę zwrócić uwagę, port gdański musi być regularnie pogłębiany, no bo przecież Wisła niesie nam na nosy nurt rzeki. Natomiast port gdyński ma płytkie, łagodne dno. Ono jest płytsze niż w porcie gdańskim, ale jak spojrzymy na mapę Polski, to cypel Półwyspu Helskiego w naturalny sposób osłania nam port gdyński od sztormów. No i właśnie to docenił Tadeusz Wenda. A skoro o tym mowa, to przywołuje najmłodszy pomnik gdyński przepiękną sylwetkę Tadeusza Wendy. Pomnik stoi na końcu pirsu Mola Rybackiego i zdaje się uchwycać właśnie ten moment decyzji, dlatego że Tadeusz Wenda został przedstawiony, pod jedną ręką trzyma rulon map, a drugą nieznacznie wskazuje za siebie, tak jakby mówił, to właśnie tu zbudujemy port. Rok 1920, kiedy wyznaczamy tereny pod budowę portu. W 1921 ruszają prace i to też jest kolejny fenomen Gdyni. Ruszyły prace, zanim Sejm de facto klepnął ustawę rządową. Ruszyły prace, a w 1922 roku rząd podpisał ustawę o budowie portu w Gdyni. Bardzo ważna data dla gdynian, 23 września 1922 roku. Dlatego stulecie portu w Gdyni liczyliśmy w 22 roku, 2022, a nie na moment otwarcia, które nastąpiło 29 kwietnia 1923. Wracam do tej fontanny. W miejscu, w którym stoi fontanna, przebiegała linia brzegowa, tam gdzie w przebiegu jest ulica Waszyngtona. Tam stoją zabudowania dawnej kolonii rybackiej. Mówimy o 16 dwurodzinnych budynkach postawionych przez rząd jako ekwiwalent, bo przecież rząd, reklamując, pamiętajmy, że Gdynia jako okno na świat, jeszcze przed nadaniem praw miejskich, budowa portu w osadzie Gdyna, to było reklamowane jako największe osiągnięcie rządu II Rzeczypospolitej. I rząd bardzo starannie przygotował się do budowy portu. Nastąpiło wywłaszczenie mieszkańców. Kupowano od Kaszubów, od miejscowych te parcele, te działki. Oni w zamian za ekwiwalent finansowy albo kupili inną parcelę, gdzieś indziej się pobudowali, albo niestety niektórzy przestali rybaczyć, albo przenieśli się na inne osady rybackie do Orłowa czy Oksywia. Ostatecznie port tymczasowy i przystań dla rybaków otwarto, tak jak mówiłam, 29 kwietnia 1923 roku. Spacerowali po drewnianym pirsie około 150-metrowym i to są właśnie początki drewnianego mola południowego, bo właśnie w latach 20. powołane w Warszawie pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich, które wybudowało później w Gdyni Rivierę, Hotel Riviera i dom kuracyjny, ono właśnie wybudowało na przedłużeniu domu kuracyjnego w stronę morza pierwszą drewnianą promenadę i to jest absolutny początek mola południowego.
W tej części audycji już nie zdążymy się przejść po molo południowym, ale jeszcze wspomnijmy, dlaczego to molo południowe akurat w tym mieście powstało.
Istniała taka koncepcja stworzenia takiego areału, obszaru, części reprezentacyjnej dla młodego miasta. Mówimy już po nadaniu Gdyni praw miejskich. Takich koncepcji było trzy. Pierwsza koncepcja architektoniczna zakładała, to jak Państwo możecie poszperać w internetach, ja oczywiście proszę mnie słuchać z przymrużeniem oka, znajdziecie takie plany z 1936 roku. Pierwsza koncepcja to była połączenie. Główna arteria Śródmieścia miała łączyć dworzec PKP z dworcem morskim. Ale ponieważ nastąpił niesamowicie szybki rozwój terenów portowych, bo przecież polski węgiel wydobywany z kopalni jechał magistralą węglową do Gdyni i z naszych nabrzeży był ładowany na statki, a sprzyjająca koniunktura w postaci strajku portowców angielskich sprawiła, że my przejęliśmy większość ładunków, zyskaliśmy rynki zbytu w Szwecji, więc tereny pierwotnie planowane pod strefę rekreacyjną zostały zagarnięte pod rozbudowę portu. W tej pierwszej koncepcji sławna, monumentalna, trójnawowa bazylika morska miała stać na Kamiennej Górze. W drugiej koncepcji bazylika morska miała stać na tarasach wzniesionych właśnie w owym rekreacyjnym forum. No i potem była jeszcze trzecia koncepcja, gdzie tą bazylikę miano przesunąć na miejsce dzisiejszego klubu marynarki wojennej Riviera. Nigdy tych planów nie zrealizowano, dlatego że przerwała je wojna. Ale wobec tego, o czym mówię, czyli wobec zajęcia terenów pod rekreację przez magazyny portowe, nastąpiło przesunięcie głównej arterii Śródmieścia na skrzyżowanie ulicy Świętojańskiej i 10 lutego, czego oczywistym przedłużeniem w kierunku morza miało być właśnie owo molo południowe, od samego początku planowane z infrastrukturą basenów żeglarskich i był również planowany na samym końcu w formie iglicy pomnik zjednoczenia ziem polskich.
Molo południowe to miejsce, gdzie wiatr wieje, można nabrać powietrza w płuca i wybrać się na zwiedzanie. Więc gdzie rozpoczynamy naszą wycieczkę?
Od fontanny, która stoi w zasadzie, no administracyjnie jeszcze na skwerze Kościuszki, ale umówmy się, że to jest granica skweru i mola południowego. Fontanna w tym miejscu stała w Gdyni od przedwojnia. Bardzo ważne nazwisko dla architektury gdyńskiej. Wacław Tomaszewski był autorem projektu pierwszej fontanny z 1938 roku w formie betonowej misy o około 20-metrowej średnicy z wodotryskiem w środku. Ta fontanna pełniła funkcję swoistego brodzika, była podświetlana i była wyłożona glazurą, terakotą w barwach granatowo-niebieskich. Natomiast została zniszczona przez Niemców, bo przecież w 1945 roku, kiedy Niemcy wycofywali się z Gotenhafen, bo tak się Gdynia nazywała pod okupacją, przed nadchodzącą Armią Czerwoną zniszczyli tę fontannę. Kształt, który dzisiaj widzimy, to są jakby kolejne wizualizacje tego pierwotnego kształtu z lat 70., z tym, że już fontanna została obłożona na obrzeżach kamieniami. A warto też wspomnieć, że od jakiegoś czasu, oprócz tego, że jest charakterystycznym miejscem spotkań i oczywiście takim punktem ochłodzenia się w upalny czas, jest też punktem na iluminacyjnej mapie Gdyni w okresie świąteczno-noworocznym.
To idźmy już do tych jednostek przycumowanych przy nabrzeżu prezydenta.
Tak, koniecznie. To jest sytuacja znowu bardzo wyjątkowa. Przy jednym nabrzeżu są przycumowane dwie najważniejsze jednostki, a jakże inne. Okręt Rzeczypospolitej Polskiej ORP Błyskawica, a zaraz za nim Dar Pomorza, czyli Król Polskich Żaglowców. ORP Błyskawica, tak w największym skrócie, tworzył przed wojną Dywizjon Polskich Kontrtorpedowców wspólnie z ORP Grom, ORP Wicher i ORP Burzą. I w momencie wybuchu wojny decyzją admirała Józefa Unruga miano przystąpić i przystąpiono do realizacji planu Pekin, który polegał na tym, że właśnie te jednostki, niszczyciele polskie w konwoju z Błyskawicą na czele miały wyruszyć na wody terytorialne Wielkiej Brytanii i służyć pod rozkazami Royal Navy. I tak się zresztą stało. Konwojowała, eskortowała, zatapiała, niszczyła, bo to przecież niszczyciel, jeden z około 200 zachowanych na świecie, nasz najstarszy i w bardzo dobrym stanie technicznym. Za swoje zasługi, to jest niebywałe, Błyskawica została odznaczona Orderem Virtuti Militari, a to przecież najwyższe odznaczenie w polskiej wojskowości. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z taką personifikacją, bo Virtuti się przyznaje za życia czy po śmierci osobom. ORP Błyskawica od 1976 roku jest okrętem muzeum, to znaczy, że możecie Państwo po zakupieniu biletu zwiedzić pokład i podpokładę.
Zostawmy ten piękny okręt i dalej mamy Dar Pomorza. Rzeczywiście był to Dar Pomorzan.
Zaraz przejdę do momentu, w którym rozpoczyna się polska historia, ponieważ żaglowiec, trójmasztowiec, no nie licząc bugszprytu, 80 metrów długości, 93 z bugszprytem, a proszę spacerując molem południowym zwrócić uwagę, że Dar Pomorza jest przycumowany bugszprytem do wyjścia z portu. Tak jakby właśnie w każdym momencie był do tego gotowy. W pierwszym miejscu pokładu 12,6 metra szerokości, trójmasztowiec zbudowany w Hamburgu w stoczni dla niemieckiej szkoły morskiej i nazywał się Princess Ethel Friedrich. Natomiast po I wojnie światowej został przekazany stronie francuskiej w ramach odszkodowań wojennych. Trafił w ręce barona, człowiek nazywał się markiz Maurice de Forest, pożeglował baron, I mówiąc kolokwialnie, znudził się i wystawił żaglowiec na licytację. I tu się rozpoczyna polska historia, bo myśmy ten żaglowiec kupili za 7 tysięcy funtów szterlingów, czyli de facto za 8% rzeczywistej wartości. To był naprawdę prezent. A ponieważ największy wkład uzbierało społeczeństwo z Pomorza, dlatego tak się pięknie nazywa Dar Pomorza. 102 rejsy dookoła świata. Obliczono, że gdyby zsumować długości tych rejsów, mielibyśmy 25-krotność obwodu Ziemi, czyli 25 razy równik. Absolutnie zachęcam, rekomenduję, polecam wizytę na Darze Pomorza, ponieważ możecie Państwo zwiedzać 4 pokłady, poziom maszynowy, podpokładzie, pokład i poziom nadbudówki. Można zobaczyć mesę oficerską, salon komendanta, można zobaczyć kabinę, w której w latach 1938-39 pływał na Darze Pomorza w roli pierwszego oficera pokładowego Karol Olgierd Borchardt. Pierwsza fregata pod polską banderą, która opłynęła przylądek Horn. Ten najbardziej niebezpieczny, żeglarze wiedzą, fragment ziemi ognistej. Stąd Dar Pomorza jest nominalną siedzibą Polskiego Bractwa Kaphornowców. I jeszcze jedna rzecz, która znowu sprawia, że Gdynia jest wyjątkowa. Na Darze Pomorza funkcjonuje scena letnia Teatru Miejskiego. Dawniej teatry w Polsce w wakacje były zamknięte. Wyjątek stanowi Gdynia, Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza na 2 scenach letnich w Orłowie i właśnie na Darze Pomorza, którego podpokładzie jest przystosowane do wystawiania niektórych sztuk.
Zwłaszcza Paweł Hinlem lubił tam przygotowywać sztuki, więc warto wspomnieć, że gdańszczanin ma duży wkład w rozwój kultury w Gdyni, ale z tego miejsca możemy także wybrać się na wycieczkę. Nieopodal, kawałeczek przejdziemy i już współczesny statek może nas gdzieś zawieźć.
Ponieważ następnym punktem jest przystań żeglugi gdańskiej, tak tej samej żeglugi gdańskiej, która wozi z Gdańska spod Zielonej Bramy, czy teraz w związku z rewitalizacją Długiego Nabrzeża spod Baszty Łabądź na Westerplatte, to właśnie w Gdyni można nabyć bilet i odbyć około godzinny rejs po porcie gdyńskim, a także z tego oddziału dworca żeglugi pasażerskiej można również odbyć wycieczkę na Hel.
Przejdźmy w miejsce, gdzie są upamiętnione jednostki, które przypłynęły do Gdyni. To jest taka dosyć nowa rzecz, myślę, że ze 20 lat mająca, chyba maksymalnie.
Spacerując Molem Południowym po lewej jego części, warto patrzeć pod nogi. Dlatego, że jedyna taka w Polsce aleja statków pasażerskich to jest de facto w linii prostej aleja wmurowanych w promenadę tablic z zielonego włoskiego granitu. Na każdej z takich tablic widnieje herb Gdyni, nazwa statku pasażerskiego kruzera, który zawinął do Gdyni i data tej wizyty. Warto wspomnieć, że o ile Gdańsk dzierży monopol na przeładunek, o tyle Gdynia zawsze miała monopol na ruch pasażerski i te najwspanialsze kruzery, dzisiaj mówimy kruzery, natomiast przed II wojną światową. Mieliśmy oczywiście dobę transatlantyków, przepiękna historia 7 polskich przedwojennych transatlantyków, ale to jest temat na zupełnie inną wycieczkę.
Więc już dochodzimy praktycznie do końca.
Tak, już na końcu Mola Południowego betonowa opaska, około 2,5 kilometra długości, w 3 miejscach poprzecinana, czyli falochron, dlatego że mamy 3 wejścia do portu, wejście od strony mariny dla jachtów i łodzi motorowych, wejście przy falochronie tak zwanym południowym, wejście główne, gdzie statki mogą dokonać zwrotu na obrotnicy, to jest najgłębsze miejsce. 3 wejście przy awanporcie, to już administracyjnie na terenie portu Marynarki Wojennej. I oczywiście patrząc na falochron trudno nie zauważyć 2 monumentów, 2 pomników. Przywołam ten w moim przekonaniu ważniejszy, a mianowicie pomnik Józefa Konrada Korzeniowskiego, wielkiego polskiego marynisty, pisarza marynisty, ale oczywiście żeglarza Wilka Morskiego. Pomnik ma kształt bryły granitowej, w którą od strony morza dmie wiatr, czyli ta bryła jest ukształtowana w formę żaglu, a od naszej strony, patrząc właśnie en face na pomnik, wyłania się z tego żagla ludzka postać do popiersia, czyli Józef Konrad Korzeniowski. I jest tam wyryta inskrypcja, Mam nadzieję, że nie parafrazuję, bo z pamięci cytat właśnie z Lorda Jima: nic tak nie nęci, nie rozczarowuje jak życie na morzu. Lord Jim, Jądro ciemności, to są właśnie chyba te najsławniejsze powieści Korzeniowskiego, no bo przecież pisał o trudnych zmaganiach człowieka z żywiołem morskim.
Obok jest akwarium gdyńskie, o którym słuchacze Radia Gdańsk niedawno słyszeli. Mogą wrócić, wchodząc na radiogdańsk.pl i posłuchać opowieści o tym miejscu, ale przejdźmy dalej.
Skoro było akwarium, to taka ciekawostka przemiła dla oka i arcyciekawa i intrygująca rzeźba na tak zwanej dalbie. Kiedy wychodzimy z budynku akwarium morskiego albo przechodzimy z Mola Południowego na tereny mariny, naszym oczom ukazuje się na dalbie siedząca postać. Czasem turyści mówią: ojej, a nie spadnie, a nic mu się nie stanie? On tam siedzi, chłopiec. Chłopiec siedzący i trzymający w ręku batutę, siedzący na dalbie, czyli zawsze warto wyjaśnić, bo przecież nasi goście, turyści nie muszą znać technicznego słownictwa. Dalba to rura, pal bądź wiązka pali wbite w dno akwenu. Jest to rzeźba o nazwie Marzyciel, dyrygent fal. Mijamy dalbę i przechodzimy na tereny mariny, która właśnie teraz przechodzi wielką rewitalizację, ale warto powiedzieć, że o ile Narodowe Centrum Żeglarstwa znajduje się w Gdańsku, o tyle Gdynia jest gospodynią największych regat żeglarskich i największych imprez w sezonie letnim, czyli chociażby Gdynia Sailing Days czy Targi Wiatr i Woda. Gdyńska marina jest największa w Polsce, 300 parędziesiąt stanowisk na jachty i łodzie motorowe. Wzdłuż mariny stanowiska 4 najważniejszych szkółek żeglarskich. I na samym końcu absolutnie ważna rzecz dla historii polskiego żeglarstwa. Po prawej stronie natkniemy się na obelisk upamiętniający Leonida Teligę. Wszystkie dzieciaki w gdyńskich szkołach podstawowych, które przygotowują się do konkursu wiedzy o Gdyni, muszą znać to nazwisko. Leonid Teliga to był pierwszy człowiek, Polak, który opłynął kulę ziemską w samotnym rejsie w latach 1967-69, a dokonał tego na jachcie Opty. Taka intrygująca nazwa, a Opty to nic innego jak początek od słowa optymista.